Witamy serdecznie w transmisji na kanale YouTube Raportu z Kijowa. To drugie specjalne wydanie, które możecie Państwo nie tylko słuchać na antenie Radia Wnet, ale też oglądać na kanale YouTube. Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy spróbowali skorzystać z takiej formuły. Mam nadzieję, że jeszcze więcej osób będzie się przyłączać w czasie transmisji. Za parę minut wejdziemy też na antenę Radia Wnet. Wtedy będziemy słyszani w radioodbiornikach. Na razie na antenie Radia Wnet jest studio Bejrut. Swoją drogą zawsze polecam szczególnie korespondencję z naszych studiów zagranicznych i studio Bejrut jest w tym miejscu, które wciąż jest też zapalne, więc warto na pewno tych audycji słuchać. Dzisiaj w powiększonym gronie łączymy się z Państwem na kanale YouTube. Jeszcze później przedstawię na pewno naszym radiosłuchaczom te osoby, które dzisiaj wezmą udział w naszym programie, ale teraz pozwólcie Państwo, że przywitam. Najpierw zacznę od naszego gościa, korespondenta, gościa Kuba Stasiak z Kramatorska. Dzisiaj się z nami łączy. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry Państwu.
Artur Żak, jak kolejny raz Drohobycza. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
I oczywiście Dmytro Antoniuk z Kijowa. Dzień dobry, Dmytrze.
Witam Państwa serdecznie.
Panowie, to na razie mamy jeszcze parę minut takich, gdzie możemy sobie porozmawiać poza anteną radiową. Jak też tradycyjne pytanie, jak minęła ta noc na Ukrainie? Kubo, może zacznijmy od ciebie, jak ta noc minęła na wschodzie Ukrainy, w tej bezpośredniej odległości od frontu?
To, co da się zauważyć w Kramatorsku, to pewną różnicę między tym, co dzieje się obecnie, a zeszłym rokiem. Początek zeszłego roku to była duża intensyfikacja, jeżeli chodzi o ostrzały. Każdego wieczora tak naprawdę obserwowaliśmy rozbłyski za oknami i zadawaliśmy sobie pytania, czy to był Kramatorsk, Słowiańsk, czy Druszkiwka lub Konstantyniwka. W tym momencie jest delikatnie spokojniej, co nie znaczy, że na froncie jest dobrze. Bezpośrednio na froncie Rosjanie naciskają. Jeżeli chodzi o aglomerację Kramatorsk-Słowiańsk, ostatni tydzień był relatywnie cichy. A mówiąc o tym, że był cichy, mam na myśli pojedyncze ostrzały, pojedyncze huki, głównie właśnie porami wieczornymi. Więc jeżeli chodzi o aspekt życia w mieście, paradoksalnie delikatnie się on poprawił i nawet przybyło ludzi, co też nie jest wcale oczywiste. Natomiast rynek usług chociażby, fryzjerzy, sklepy, drobne sklepy, wszystko to funkcjonuje i z tego nawet delikatnie powiedziałbym więcej niż w zeszłym roku.
Kupo, wczoraj wysłałeś filmik ze spaceru z psem. Gdybym nie wiedział, gdzie jesteś, ta zimowa aura, dwa biegające psy, to wyglądało tak bardzo, bardzo zwyczajnie. Przy okazji powiedz, co to za pies.
Tak, zaczynając od końca, jest to pies, którego odziedziczyłem po zmarłej koleżance, medyczce, Kasi, która była pół Brytyjką, pół Polką, więc od tygodnia Remi, nazywany przeze mnie Apaczem, bo tak też brzmiał jej ksywka militarna, brzmiała, jest ze mną, szczeniak około 6 miesięcy, znaleziony przez żołnierzy w Lymaniu. W tym momencie będę mu szukał domu w Polsce. Natomiast dokładnie to, o czym mówisz, można odnieść wrażenie, że to życie codzienne tak naprawdę nie różni się szczególnie od naszego i wiele osób też ma poczucie bardzo często, i to jest już kwestia wyobraźni, że tu na Donbasie, tutaj w Kramatorsku-Słowiańsku nie da się żyć normalnie. Otóż funkcjonują siłownie, funkcjonują wspomniani fryzjerzy, ludzie starają się, co nie jest łatwe, ale jednak żyć normalnie. Już niedługo miną 2 lata od inwazji na pełną skalę. Część z tych osób, która wyjechała, wróciła, bo po prostu tutaj ma mieszkania, tutaj łatwiej jest im nawet znaleźć pracę paradoksalnie. Jako że tak jak wspomniałem, rynek usług funkcjonuje, bo dookoła mamy żołnierzy. Dziesiątki tysięcy żołnierzy, którzy potrzebują z jednej strony się ostrzec, z drugiej stronę zjeść. Więc funkcjonują też restauracje i to wcale nie mało, również kawiarnie. Ludzie naprawdę przesiadują po kawiarniach. Są to rzeczy, wydawałoby się oczywiste, dla mnie oczywiste, bo widzę je codziennie, natomiast faktycznie dla osób z zewnątrz ta perspektywa jest czymś, o czym trzeba mówić. I nie wynika to z tego, że wojny nie ma, bo wojna jest i to jak najbardziej, ale życie płynie dalej. I tak samo daje to namiastkę normalności tym żołnierzom, którzy chociażby z pierwszej linii frontu, z zerówki, przyjeżdżają odpocząć do tego Kramatorska czy Słowiańska. Więc to też daje im jakieś ukojenie, widząc tych ludzi, którzy dookoła po prostu żyją normalnym życiem. I wspomniane spacery z psem są tego właśnie elementem. Spotykanie ludzi na spacerze, wymiana uprzejmości, tak jakby to miało miejsce w Warszawie czy w każdym innym mieście Polski, tam gdzie wojny nie ma. Tutaj też daje nam tę ułudę, że da się normalnie żyć.
Widać psa w tle, Kubo.
Właśnie na to liczyłem, że pies się pojawi i Kubie będzie towarzyszyć. Kub, za chwileczkę powrócimy na antenę i na opowieść Kuby rozszerzona będzie też w tym momencie, gdy będziemy na antenie Radia Wnet. Wtedy też, Dmytrze, podsumujesz wczorajsze ataki. Powiedz tylko w kilku słowach. Mam nadzieję, że dzisiejszej nocy, dzisiejszego poranka nie musiałeś spędzać w schronie.
Tak, dzisiaj było spokojnie, także spokojnie spaliśmy w domu. Dzięki.
Ale on już na YouTubie. A to ten jeden. Jeden z takich dni, kiedy można chwilę odpocząć. Artur Żak.
W rzeczy samej dzisiejsza noc była nocą dużo spokojniejszą, jeżeli chodzi o zachód Ukrainy, a tak naprawdę większość terenu Ukrainy nie było alarmów, a to dlatego, że te przerwy pomiędzy atakami rakietowymi, tymi zmasowanymi atakami rakietowymi, z każdym atakiem są coraz większe. To mogliśmy obserwować w ubiegłym roku, to obserwujemy od 29 grudnia. Więc ta noc minęła spokojnie, poranek też. Mamy bardzo mroźną, ale bardzo słoneczną pogodę tutaj w Drohobyczu na zachodzie Ukrainy. Grona patronów
Radia Wnet. Ja słyszę w słuchawkach, że w studiu przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie jest Łukasz Jankowski i Krzysztof Skowroński. Oczywiście informują o tym, co dzieje się w polskiej przestrzeni politycznej, bo dzieje się wiele. Za chwilę usłyszycie Państwo dżingiel raportu z Kijowa. To będzie ten sygnał, który oznacza, że wchodzimy na antenę i wtedy będziemy kontynuowali naszą opowieść. Ja Państwa zapraszam też równolegle na Twitter, tam nasz profil Czarne Niebo News, bezpośrednio na bieżąco zamieszczamy informacje dotyczące wschodu, szczególnie oczywiście wojny i rosyjskiej agresji, ale też tych wydarzeń, które mają miejsce na Białorusi, a także w dalszych obszarach, w których widać wpływy rosyjskie. Przy okazji, ponieważ cały czas testujemy nasz system, to powiem, że słyszę jakiś dziwny dźwięk, to jest sygnał dla naszych realizatorów, tak jakby był dziwny dźwięk z mikrofonu. Łukasz Jankowski mówi, że jest godzina 9:30. Z Kijowa. I ten sygnał oznacza, że raport z Kijowa jest też już na antenie Radia Wnet. Kłania się Paweł Bobołowicz, 9 stycznia 2024 roku, 685. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, inwazji na pełną skalę. Od razu informuję Państwa, którzy słuchają nas na antenie Radia Wnet, że to wydanie raportu z Kijowa jest też dostępne na kanale YouTube. Można zobaczyć naszych współpracowników, naszych kolegów, którzy nadają z różnych miejsc i opowiadają o tym, co się dzieje w tych miejscach, ale też pokazują, tam są dostępne na kanale YouTube, są dostępne zdjęcia i filmy, które będziemy prezentowali. Zapraszam też na nasz profil na Twitterze, Czarne Niebo News. Tam Państwo możecie śledzić na bieżąco wydarzenia przygotowywane czy wskazywane, opisywane przez wschodnią redakcję Radia Wnet. Nie tylko zresztą wydarzenia dotyczące wojny na Ukrainie, ale dotyczące różnych przejawów Federacji Rosyjskiej w różnych miejscach na Białorusi, ale też w krajach bałtyckich. Tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo albo coś, co jest z nim związanego, no, o tym opowiadamy też na kanale Czarne Niebo News. Tradycyjnie Daria Hordyjko przygotowała informacje do dzisiejszego wydania raportu z Kijowa. Wczoraj opowiadaliśmy o tym strasznym kolejnym porannym ataku rosyjskim na Ukrainę. Zginęło w jego wyniku zginęło 5 osób, 45 osób zostało rannych. Zaatakowane zostały m.in. Charków, obwód charkowski, Zaporoże, Krzywy Róg i Chmielnicki. W innych rejonach trwał alarm przeciwlotniczy. Opowiadaliśmy o tym na bieżąco. Dmytro Antoniuk przebywał w schronie, jak tysiące Ukraińców. W Pokrowsku, w obwodzie donieckim, zakończono operacje poszukiwawcze po rosyjskim ataku 6 stycznia. Znaleziono ponad 100 fragmentów ludzkich ciał. Według wstępnych informacji w ataku zginęło 11 osób, w tym 5 dzieci w wieku od 3 do 17 lat. Ukraiński wywiad pozyskał 100 gigabajtów informacji z rosyjskiego przedsiębiorstwa produkującego sprzęt i maszyny wojskowe. Według wstępnych szacunków wartość uzyskanych danych może sięgać nawet 1,5 miliardów dolarów. Ten temat dzisiaj będziemy omawiali w raporcie z Kijowa. Informację o tym przygotował Artur Żak. Na pewno do tego tematu powrócimy. Ukraina aktywnie przygotowuje swoją infrastrukturę lotniskową dla F-16. Poinformował o tym wiceminister obrony Ukrainy Aleksander Pawluk. Jednocześnie szkoleni są piloci, inżynierowie, a także trwają prace nad integracją tych myśliwców z siłami obronnymi Ukrainy. Tak jak wspomniałem, Daria Hordyjko przygotowała dzisiejsze wiadomości. I proszę Państwa, wrócimy do tego wczorajszego ataku, do tych informacji. To, co dzisiaj wiemy o tym ataku. Dmytrze, przygotowałeś podsumowanie tego, co się wczoraj wydarzyło.
Tak, wczoraj Rosja wystrzeliła w Ukrainę 8 dronów typu Szachiet. Wszystkie drony zostały zastrzelone, ale jednocześnie z tym Rosja wystrzeliła i rakiety. 7 rakiet typu S-300, S-400 z obwodu białoruskiego. 4 balistyczne rakiety typu H-47M2 Kinżał z obwodu tambowskiego i ryazańskiego. 24 rakiety skrzydlate typu H-101, H-555 i H-55 z strategicznych bombowców z rejonu miasta Engels. Dalej 8 skrzydlatych rakiet H-22 z bombowców Tu-22 z białgorodzkiego obwodu. 6 balistycznych rakiet typu Iskander-M z Krymu i 2 rakiety typu H-31P. W ogóle takie rakiety jak na przykład H-31P, H-22 i H-47 Kinżał to są bardzo rzadkie rakiety. My ich bardzo rzadko widzimy i kosztują oni bardzo dużo też pieniędzy. Ale widocznie, że Rosji o koszt tego wszystkiego nie chodzi na razie, skoro oni jednak omijają sankcje Zachodu. Więc udało się nam wczoraj zastrzelić tylko 18 skrzydlatych tych rakiet typu H-101, H-555 i H-55 i 8 tych szachedów. Także niestety możemy stwierdzić, że mnóstwo tych rakiet jednak trafiło w swoje cele. I to jest dla nas poważny problem, tym bardziej, że pomoc od naszych partnerów, mianowicie Stanów Zjednoczonych, na razie jest zamrożona. No i wczoraj prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, powiedział, że w wyniku tego ataku wczorajszego 4 osoby zginęło, straciło życie i 45 osób są rannych. Dużo zniszczeń, mianowicie w Krzywym Rogu, w Nowomoskowsku, w Zaporożu i w obwodzie chmielnickim, a również też w Charkowie i pod Charkowem. W obwodzie chmielnickim niestety Od ran zmarło 3 osoby. Pawle.
Wczoraj prezentowaliśmy filmy z tych miejsc na bieżąco, pokazujące, jak trwały te akcje ewakuacyjne, akcje pomocowe. Arturze, znowu pojawia się ten termin tych ataków saturacyjnych. Wczoraj wyjaśniałeś, o co chodzi w tych atakach. Wczoraj też mówiłeś o tych atakach pozorowanych. Znowu duża liczba tych rakiet. Znowu widzieliśmy te zmieniające się trajektorie. Czy dzisiaj są jeszcze jakieś dodatkowe informacje, którymi możesz podzielić się, jeśli chodzi o specyfikę tego ataku?
Tutaj tylko bym uzupełnił to, co mówił Dmytro, bo Dmytro dobrze wymienił wszystkie rakiety, wszystkie pociski, wszystkie środki rażenia powietrznego, które były użyte we wczorajszym ataku. Ja bym tylko jeszcze dodał, że tak naprawdę ta częstotliwość ataków po 29 spada. Spada ilość środków rażenia powietrznego użytego przez Rosjan, ale także spada... zwiększają się te przerwy, bo teraz Rosja potrzebowała mniej więcej 4 doby na zaplanowanie kolejnego uderzenia po Ukrainie. I tutaj tylko na przykładzie manewrujących pocisków rakietowych podam dane. 29 grudnia było ponad 90 pocisków manewrujących rakietowych. 2 stycznia było ich 70, a we wczorajszym ataku 24. Ale tak jak zaznaczył Dmytro, wczoraj obrona przeciwlotnicza ukraińska była w stanie strącić tylko i wyłącznie pociski manewrujące rakietowe, które lecą po prostu na dużo mniejszych szybkościach, i szahedy, które lecą na jeszcze mniejszych szybkościach. Wszystkie inne rakiety niestety obrona przeciwlotnicza ukraińska nie mogła strącić, a to dlatego, że te pociski są strącane praktycznie tylko i wyłącznie systemami Patriot. A wiadomo, że amunicji, czyli rakiet do tych systemów, Ukraina ma naprawdę bardzo, bardzo mało. I tak jak Dmytro powiedział, na początku stycznia poszła ostatnia transza sprzętu wojskowego z Stanów Zjednoczonych i na dodatek to jest transza, która już została zagwarantowana wiele miesięcy temu. To są te pieniądze, które udało się Białemu Domowi trochę przeoszczędzić, że użyję takiego sformułowania, i nie przekazać tego w 2023 roku, a zostawić jeszcze na początek stycznia. Niemniej jednak dochodzą do nas informacje, że prawdopodobnie w tym bądź następnym tygodniu jednak Senat Stanów Zjednoczonych przegłosuje tę ustawę. W jakiej formie, tego nie wiemy, no ale jeszcze należy się przygotować na całe przeprocesowanie tego dokumentu, więc to, kiedy Ukraina dostanie niezbędną broń, jest niewiadomo.
Dmytro Antoniuk chce uzupełnić tę informację.
Tak, ja chciałbym dodać, że chociaż ilość tych rakiet rosyjskich jest mniejsza za każdym razem, no, zaczynając od 29 grudnia ubiegłego roku, natomiast aktywność sił lądowych, czyli żołnierzy rosyjskich, akurat wzrasta. I teraz widzimy, że za ubiegły dzień siły obrony Ukrainy zniszczyli ponad 820 żołnierzy i oficerów rosyjskich i wielu czołgów też, a intensywność tych działań wzrasta na całym froncie i Rosja próbuje atakować wszędzie. Mianowicie pod Mariinką Instytut Badań nad Wojną amerykański podał informację o tym, że pod Mariinką rosyjska armia ma sukces, chociaż i niewielki. W ogóle nie można teraz za ostatni pół roku być może nie można powiedzieć, że jakakolwiek ze stron wojny miała jakiś potężny sukces, i to charakteryzuje dzisiejszy etap tej wojny. Ale Rosja atakuje jak pod Mariinką, tak i pod Awdijewką, tak i pod Bachmutem, tak i pod Kupiańskiem, wszędzie. Oprócz tego też generał Typliński, który jest zdrajcą, bo on pochodzi z obwodu donieckiego, i przeszedł na stronę Rosji, to akurat generał Tepliński, który dowodzi siłami rosyjskimi na lewym brzegu Chersońszczyzny, on oddaje nieustannie, codziennie rozkazy atakować nasz przyciółek. I znów po raz kolejny wielu razy za ostatnią dobę Rosjanie próbowali atakować nasz przysiłek rozciągnięty na lewym brzegu Chersońszczyzny, ale bezskutecznie. Także my się trzymamy na lewym brzegu. No i w ogóle była ciekawa informacja o tym, że zapytano władzy obwodu chersońskiego i władzy miasta Chersonia, że jest możliwość, jaka jest możliwość wznowienia pracy na przykład z portu w Chersoniu. No tak, na przyszłość. No i oczywiście to, na to była odpowiedź, że raz, że trzeba mieć sytuację, kiedy nie będzie żadnych ostrzałów Chersonia, co zrozumiałe, i dwa, że cały obwód chersoński aż do Krymu będzie wyzwolony. Aż wtedy można byłoby liczyć na to, że port w Chersoniu byłby znów w stanie przyjmować statki.
Dmytro Antoniuk z Kijowa, a teraz połączymy się z naszym gościem specjalnym, którego Państwo, którzy oglądali wcześniej już transmisję jeszcze przed wejściem na antenę Radia Wnet, mogli zobaczyć. Kuba Stasiak jest w Kramatorsku. Jeszcze raz dzień dobry, Kubo. I ja nie słyszę głosu Kuby, być może to jest tylko problem u mnie, ale chyba w tym momencie już powinno się to zmienić, więc spróbuję jeszcze raz. Dzień dobry, Kubo.
Dzień dobry, Pawle.
Teraz się słyszymy bardzo dobrze i na pewno słyszą to twój głos nie tylko ci, którzy śledzą naszą transmisję na YouTubie, ale też słuchacze Radia Wnet. Kubo, jesteś w Kramatorsku. Przed wejściem na antenę zapraszam do odsłuchania później tego materiału. Ci z Państwa, którzy będą chcieli, Kuba opowiadał o tej codzienności życia w Kramatorsku, jak to wygląda praktycznie w miasta położonego w pobliżu linii frontu, miasta, które jest stolicą tej aglomeracji, położonej przy samej linii, czy nawet już poza linią frontu, bo częścią tej aglomeracji przecież jest Bachmut, który teraz znalazł się pod kontrolą rosyjską. Ale Kubo, ponieważ pojawiasz się po pewnym czasie, to może po pewnym czasie przerwy, to może zacznijmy od tego, na czym będzie polegać teraz twoja praca, czym będziesz się zajmować na wschodzie. Pamiętamy wcześniejsze twoje relacje, gdy zajmowałeś się ewakuacją ludności. Czy powrócisz do tej sprawy teraz w czasie kolejnego pobytu na wschodzie?
Tak, w tym momencie plany są dosyć kompleksowe. Z jednej strony chcemy założyć schronisko dla zwierząt, z drugiej strony ewakuacje cywilnych osób nadal są potrzebne. Z trzeciej z kolei planujemy też zająć się ewakuacjami żołnierzy z frontu, tak zwanymi medivaksami, więc w tym momencie tak naprawdę trochę poszerzamy działalność. Mówiąc my, mam na myśli siebie i przyjaciół z różnych krajów, którzy na bieżąco od wielu miesięcy mi pomagają. Sytuacja jest podbezpieczona.
Włączył nam film z dźwiękiem, który spowodował, że... Przepraszam cię, Kubo, na chwilę. Proszę przy ewentualnym pokazywaniu filmów z tego miejsca, żebyśmy puszczali je bez dźwięku, ponieważ nakładają się na dźwięk Kuby, a nie mamy najlepszego połączenia z Kubą. Jeszcze raz przypomnę, że Kuba jest w Kramatorsku na samym wschodzie Ukrainy, praktycznie przy linii frontu. Przepraszam za tą przerwę, Kubo.
Tak, więc wracając do sedna, w tym momencie planujemy połączyć pomoc zwierzętom, żołnierzom i ludności cywilnej. Szkopuł polega na tym, że w tym momencie, w tym okresie wojny, pomoc finansowa dla wolontariatu płynie tak naprawdę węższym strumieniem. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony ubywa też wolontariuszy. Duża część z nich wyjechała. Ten okres zimowy jest tak naprawdę okresem nomen omen zamrożenia. Ludziom po prostu Ludzie są mniej skorzy przyjeżdżać i poświęcać swój czas akurat w okresie zimowym, kiedy praca jest po prostu bardziej skomplikowana. W tym momencie mamy też śnieg po kolana, więc żeby dojechać w ogóle do miejscowości i wiosek przyfrontowych jest niezwykle ciężko. To się wiąże też tak naprawdę z materiałami, z samochodami, które na każdym kroku tak naprawdę wyczerpujemy. Żywotność aut na Donbasie jest, myślę, 3 razy krótsza niż w normalnych okolicznościach. Z jednej strony ze względu na drogi, z drugiej strony ze względu na ostrzały. Więc ten ostatni tydzień właśnie po powrocie, o którym wspomniałeś, tak naprawdę zajął mi na planowaniu, na logistyce, na też networkingu i kontaktowaniu się ze wolontariuszami z różnych krajów, co podkreślam, po to, żeby móc właśnie wspólnymi siłami pomagać. Wspomniane schronisko będzie właśnie ku pamięci przyjaciółki, która we wrześniu zmarła w ostrzale pod Iwaniwskie, tuż przy Bachmucie. Była to Hiszpanka, która prowadziła właśnie jedną z organizacji pomocowych, Road to Relief, organizacji, która każdego tygodnia dziesiątki ton pomocy humanitarnej dostarczała właśnie do wiosek przyfrontowych. Organizacji, która pomagała i Azowowi i której pomagał przy okazji ONZ, który rękoma własnych wolontariuszy nie był w stanie dostarczyć tego, co organizacja M potrafiła każdego kolejnego dnia i tygodnia. Więc sytuacja wolontariatu jest o tyle skomplikowana, że faktycznie pomoc jest potrzebna jak zawsze, natomiast brakuje i pieniędzy, i ludzi. Stąd właśnie cała ta moja operacja logistyczna i główkowanie nad tym, tak naprawdę kogo zaprząc do pracy i gdzie szukać właśnie pomocy finansowej, bo to jest też kluczowe. Z jednej strony mówimy o pomocy wojskowej, o tym, że jest to tak naprawdę nieodzowna część wygrywania wojny. Z drugiej, kiedy już mówimy właśnie o doposażaniu żołnierzy do ewakuacji żołnierzy, rannych żołnierzy z frontu, tutaj też potrzeba wolontariuszy. Tych medyków brakuje z oczywistych powodów. Umieralność w tej konkretnej dziedzinie, jaką jest właśnie pomoc ewakuacyjna żołnierzy, jest na tyle wysoka, że po prostu tych medyków brakuje. Więc niestety ta sytuacja wolontariatu jest, mam wrażenie, gorsza niż kiedykolwiek, ale po to tutaj też właśnie jestem, żeby dalej próbować działać i łączyć te kropki.
Zaraz, Kubo, opowiemy o twoim projekcie, który daje też możliwość wykorzystania wsparcia, ale Artur Żak z Drohobycza chciałby zadać ci pytanie.
Kubo, wcześniej opowiadałeś, przed wejściem na antenę, opowiadałeś o tym, że życie w Kramatorsku toczy się niemal zwyczajnie, że działają sklepy, działają fryzjerzy, działają siłownie. Niemniej jednak Kramatorsk jest miastem, które od wielu miesięcy, jak nie lat, jest miastem praktycznie, miastem przyfrontowym. I tam jest sporo żołnierzy, też o tym opowiadasz. Oni tam przyjeżdżają, żeby się zregenerować. Jak mieszkańcy, lokalni mieszkańcy, traktują żołnierzy? Czy nie odnoszą się do żołnierzy jako do potencjalnego zagrożenia ich życia?
W tym momencie mam wrażenie, że żołnierze są po prostu stałym elementem krajobrazu Kramatorska i Słowiańska. Nie chcę bawić się w liczby, natomiast faktycznie odsetek wojskowych w tej aglomeracji jest olbrzymi, więc lokalni mieszkańcy po prostu mają to poczucie, mają świadomość tego, że ich sąsiadami są głównie żołnierze. Oczywiście z jednej strony niesie to za sobą ryzyko potencjalnego ostrzału, natomiast znowu, tak jak wspomniałem, tak samo w przyfrontowych wioskach, gdzie żołnierze rotują, wszyscy już przywykli i generalnie renoma żołnierzy ukraińskich pośród mieszkańców akurat tego regionu jest bardzo wysoka, więc też cieszą się oni przywilejami szerokimi. I ja osobiście postrzegam tę aglomerację jako aglomerację po prostu wojskową, wojenną, która tak naprawdę funkcjonuje po to, żeby funkcjonować mogła armia. Wspomniane restauracje, wspomniane drobne usługi, wszystko to tak naprawdę skupia się na kliencie w postaci żołnierza, który musi gdzieś zjeść, musi gdzieś się doposażyć i też spędzić czas wolny, stąd te kawiarnie. Często widać żołnierzy, którzy po prostu chodzą na randki ze swoimi wybrankami do tych kawiarni, chociażby restauracji, więc znowu to, co robią, to po prostu szukanie normalności tam, gdzie można jej szukać.
I tak nie znajdziemy jej na przerwę. Pozwól, że przerwę, bo gdy mówisz o tej normalności, to w tym momencie przez chwilę widzieliśmy kadry z Kramatorska, z filmów, które ty nagrałeś w Kramatorsku, które są dalekie od normalności, bo widać ślady, czy w moment po strzałach widać te gruzowiska, widać bardzo skomplikowaną sytuację, ale też widzimy i w tym momencie ci z Państwa, którzy są na kanale YouTube, mogą zobaczyć profil instagramowy Czarne Owce Kuby. Tam są zamieszczane filmy, między innymi taki jak ten, który jest prezentowany w tym momencie na naszym kanale YouTube na bieżąco, to co dzieje się na wschodzie. Przypomnę, że Kuba nie tylko przecież jest w Kramatorsku, ale jeździ po tych najcięższych miejscach, wyjeżdża pod samą linię frontu, także możecie Państwo zobaczyć to, potwierdzić miejsca, wydarzenia, te opowieści Kuby. Zapraszam Państwa, Kubo, w Twoim imieniu zapraszam i w swoim imieniu zapraszam na Czarne Owce Kuby, a w dodatku tak się złożyło i w pewien sposób też o tym rozmawialiśmy, że my uruchamiając projekt Czarne Niebo, użyliśmy tego samego koloru w nazwie, w pewien sposób to odpowiada tej atmosferze i tym wydarzeniom, o których opowiadamy. Kuba Stasiak bezpośrednio z Kramatorska. Kubo, bardzo serdecznie Ci dziękujemy.
Dziękuję również.
Wracamy do spraw zapowiedzianych na początku dzisiejszej audycji. Wczoraj jednym z takich ważnych, czy na właściwie od kilku dni ważną informacją w ukraińskich mediach jest informacja o tym, jak ukraiński wywiad wsiada w posiadanie informacji na temat Federacji Rosyjskiej, też działań Federacji Rosyjskiej w zakresie produkcji przemysłowej. Artur Żak przygotował opowieść o tym.
Tak naprawdę ta sytuacja jest niesamowita, ale zacznę od początku. Nie zacznę od wywiadu, a zacznę tak naprawdę od dwóch dziennikarzy. Od dziennikarza o nazwisku Zolkin i o nazwisku Karpenko. Dziennikarz Zolkin praktycznie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę zaczął swój projekt polegający na tym, że on robi wywiady z rosyjskimi jeńcami. Robi to po to, nie dlatego, żeby się od nich czegoś dowiedzieć, chociaż początkowo był taki ponoć cel, żeby dostukać się do tych świadomych w Rosji. Niemniej jednak później on podjął decyzję, że to chodzi o to, żeby tych żołnierzy oddać z powrotem do Rosji, żeby Rosja nie mogła się od nich odmówić, żeby rodziny rosyjskich jeńców nie dostawały informacji, że ta osoba zaginęła bez wieści, więc tych rozmów są tysiące godzin, bo to są długie, czasami godzinne, dwugodzinne rozmowy. Automatycznie potem zaczął się projekt jego kolegi, który razem z nim prowadzi te wywiady, właśnie Karpenki, Dmytra Karpenki o pseudonimie Apostoł, gdzie oni sprzyjali właśnie współpracując między innymi z Hurem, czyli Głównym Zarządem Wywiadu Wojskowego, w kwestii bezpiecznego poddawania się rosyjskich żołnierzy ukraińskim siłom. Chaciu żyć to jest, czyli chce żyć taki projekt. Także projekt Chaciu Damoj, czyli ten projekt, który donosi informacje do rosyjskiej strony o tych jeńcach, którzy przebywają na terenie Ukrainy. I najbardziej świeży projekt to jest właśnie Dmytra Karpenki, apostoł, że apostoł płaci pieniądze, czyli on normalnie ten projekt płaci za informacje, zarówno te frontowe informacje od rosyjskich żołnierzy i oficerów, na przykład o miejscach dyslokacji żołnierzy, o jakimś sprzęcie i tak dalej, ale także informacje z terenu Rosji. I w pewnym momencie do nich odezwali się pracownicy bardzo ważnego przedsiębiorstwa rosyjskiego, pracującego w 100% na system obronny Federacji Rosyjskiej, między innymi to przedsiębiorstwo.
Proszę, przerwę ci na chwileczkę, bo ci państwa, którzy oglądają nasz kanał na YouTubie, mogą zobaczyć ten kanał, o którym ty opowiadasz, mogą zobaczyć w filmy z tego kanału właśnie informacje o tym, jak jest, gdzie są te rozmieszczenia, to w tym momencie ci, którzy zdecydowali się z Państwa, żeby zobaczyć też nasz raport z Kijowa w formie wideo, mogą zobaczyć. Arturze?
A dokładnie to jest filmik reklamowy tego przedsiębiorstwa, reklamowy dosyć długi, informujący o części produktów, które są produkowane. A tak jak już zacząłem mówić, między innymi to przedsiębiorstwo produkuje Orlany, czyli te te drony, które między innymi korygują pracę artylerii, czy też korygują pracę innych dronów kamikadze, albo na przykład Swiet KU, to jest rzadki kompleks walki radioelektronicznej, to przedsiębiorstwo nazywa się Specjalny Technologiczny Center z Petersburga, to jest przedsiębiorstwo, czyli Specjalne Technologiczne Centrum. A dokumentacja, którą udało się pozyskać, bo faktycznie w pewnym momencie to przyrosło możliwości tych dziennikarzy i oni automatycznie przekazali sprawę wywiadowi, który dalej prowadził pozyskiwanie tych danych. Tak jak powiedziałeś, to jest kwota, ta dokumentacja jest warta, szacowana wartość, to jest $1,5 miliarda. A dlaczego ci pracownicy przekazali tę informację, te pełne dokumenty? A to dlatego, że są źle traktowani w miejscu pracy. Okazuje się, że to przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem, w którym, do którego trafiają tak zwane złote spadochrony z FSB i GRU, czyli ludzie, którzy nie mając żadnych kompetencji, mają bardzo duże wynagrodzenia i łagodnie mówiąc pomiatają inżynierami. I ci inżynierowie tę dokumentację wartą $1,5 miliarda, bardzo ważne dokumenty, ale wartość pieniężna to nie jest tak istotna. Wartość sprawdzenia technologii i zwalczania technologii jest dużo, dużo droższa, baratuje ludzkie życie. A ci inżynierowie przekazali tę informację nawet nie za pieniądze. Oni nie chcieli pieniędzy, oni chcieli bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin i żeby zostać wywiezieni z terytorium Federacji Rosyjskiej. Co prawda nie ma jeszcze informacji, czy oni opuścili teren Federacji Rosyjskiej, ale logicznie podchodząc do rzeczywistości, myślę, że nie zostałyby opublikowane te dane, nie zostałyby opublikowane nawet część dokumentów, bo na kanałach między innymi Apostoła, czyli Dmytra Karpenki są pokazywane konkretne wydrukowane stronice dokumentów tych urządzeń technologicznych. Więc to jest temat bardzo ciekawy, niesamowity i myślę, że jeszcze rozwojowy. Pawle?
Niewątpliwie tak jak zwróciłeś uwagę na to, tutaj ta operacja wywiadowcza pewnie ma kilka szczebli, bo z jednej strony jest to, że sami się zgłaszają ci ludzie, którzy chcą przekazać informacje, ale oczywiście elementem operacji ukraińskiej wywiadowczej jest to, że ona pokazuje te szczegóły i pokazuje te informacje. Może to też brzmieć jak zachęta dla innych. Wspomnimy szybko i króciutko, Arturze, akcję, gdy Ukraina pozyskała nie tylko helikopter, ale helikopter z załogą rosyjską.
Tak, tutaj z załogą jak najbardziej ten helikopter poddał dowódca statku powietrznego, kapitan. Dwóch innych członków tego helikoptera nie chciało się poddać i niestety zostali, albo stety zostali wyeliminowani. Tak, to jest, takich przykładów jest bardzo dużo. No, oczywiście ten helikopter był jednym z najważniejszych przykładów. No, teraz mamy dokumentację jednego z głównych przedsiębiorstw obronnych produkujących elektronikę przede wszystkim. Wszystkim do walki elektronicznej, łączności, ale także dronów.
Arturze, w tym momencie będziemy żegnać się ze słuchaczami Radia Wnet. Ci z Państwa, którzy obserwują transmisję na kanale YouTube, mogą z nami pozostać. W raporcie z Kijowa na antenie Radia Wnet żegnają się z Kijowa.
Dmytro Antoniuk.
Z Drohobycza.
Artur Żak.
I z Brwinowa pod Warszawą, z Vintage Studios, Paweł Bobołowicz. Zapraszam Państwa na kanał na Twitterze Czarne Niebo News. Tam na bieżąco nasza redakcja wschodnia zamieszcza informacje o tym, co na wschodzie się dzieje. I przypominam, żebyście się Państwo dołączali do naszej żółtej łodzi podwodnej patronite.pl/radiownet. Tam możecie wejść na nasz pokład i płynąć razem z nami. Prowadzić, też pomagać prowadzić nam żółtą łódź podwodną w raporcie z Kijowa. To już wszystko, a za chwilę na antenie Radia Wnet wiadomości.
Raport z Kijowa.
Raport z Kijowa opuszcza antenę Radia Wnet, oczywiście tylko i wyłącznie dzisiaj. My mamy możliwość jeszcze chwilę porozmawiać. Arturze, opowiadałeś o tym elemencie związanym z działalnością wywiadu, ale nie tylko działalnością wywiadu, bo chciałem się zapytać, czy ta opowieść czy nie wskazuje na postępującą taką demoralizację społeczeństwa rosyjskiego i czy Ukraina też właśnie nie liczy na taki proces, pogłębiający się proces demoralizacji, tym samym właśnie przekazywania informacji, poddawania się, bo przecież w tym obszarze wojennym widzimy też, jak wielu rosyjskich żołnierzy na przykład się poddaje po prostu i idzie do ukraińskiej niewoli.
W rzeczy samej, co prawda, warto zaznaczyć, że poddanie się na froncie jest czynnością bardzo skomplikowaną. Tak naprawdę, jeżeli ktoś starannie nie zaplanuje tego swojego poddania się do niewoli, czyli na przykład nie skonsultuje swojego poddania się właśnie między innymi poprzez te strony, takie jak Chciu Żyć, czyli Chcę Żyć, z ukraińskimi żołnierzami, czy też właśnie z wywiadem, i starannie to nie opracuje, to prawdopodobieństwo poddania się do niewoli jest naprawdę bardzo minimalne. Niemniej jednak możemy widzieć faktycznie rzesze rosyjskich jeńców w rękach ukraińskich i jest bardzo ciekawa obserwacja. Myślę, że do tego przejdziemy w najbliższych programach, bo muszę to zdecydowanie starannie opracować, ale faktycznie można zauważyć, że pomimo tego, że w ostatnich miesiącach dochodziło do bardzo małej ilości wymian, była naprawdę bardzo duża przerwa, chyba nawet półroczna, teraz wymieniono 230 ukraińskich obrońców na 248 rosyjskich obrońców, ale dziennikarze zauważyli ciekawą tendencję. Dziennikarze właśnie, którzy przeprowadzali wywiady z tymi rosyjskimi żołnierzami, tymi jeńcami, i okazało się, że większość tych jeńców rosyjskich to są skazani, czyli to są wszystko więźniowie, którzy zostali pozyskani na tę wojnę, i więźniowie, którzy siedzieli naprawdę za bardzo ciężkie przestępstwa. Większość z nich ma 102 paragraf Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej, czyli zabójstwo, i to było bardzo dziwne. I okazuje się, że jest sporo żołnierzy rosyjskich, jeńców, oficerów, podoficerów, czy też szeregowych, którzy znajdują się w ukraińskiej niewoli już ponad rok, i Ukraińcy zgłaszają, są pokazywane listy, które są wysyłane do Federacji Rosyjskiej. Niemniej jednak Federacja Rosyjska woli pozyskać teraz byłych więźniów, czyli patologię, zamiast swoich oficerów. Więc tutaj możemy mówić o kolejnym poziomie demoralizacji całego systemu rosyjskiego. A wracając do tych inżynierów, którzy z tego przedsiębiorstwa przekazali te dane, tutaj bym użył takiego sformułowania, że to jest raczej moralizacja niż demoralizacja. Czyli mam wrażenie, że to jest takie łamane pół na pół. Albo oni coś zrozumieli, i to jest pozytywne myślenie, albo tak naprawdę zrozumieli, że system się wali i ratują własne cztery litery, więc no, chciałbym być optymistą. Niemniej jednak chyba stwierdzam, że przez dwa lata, a tak naprawdę 9 lat, tym inżynierom nie przeszkadzało, że oni pracują i pracują nad bronią, która zabiera ludzkie życie. Dopiero w 10 roku wojny i drugim roku pełnoskalowej wojny zrozumieli i przekazali. Więc nie, dobrze, że to zrobili, i generalnie im więcej takich Rosjan będzie, tym lepiej. Niemniej jednak bym nie traktował ich z taką jakąś nadmierną estymą.
Ciekawy jest, bardzo ciekawy jest ten element, o którym powiedziałeś, jak na to spojrzeć, od której strony. Rzeczywiście, czy to jest jednak przejście na stronę dobra i z takim pełnym zrozumieniem, czy jednak ze względu na jakieś własne profity. Tak czy inaczej, ostatecznie na pewno jest to korzystne dla Ukrainy, a w tym szerszym rozumieniu dla cywilizowanego świata. Dmytro Antoniuk chciał do tego tematu coś dodać. Dmytrze.
Tak, panowie, ja nie chcę wam psuć dobrego tematu o tym, jak rzekomo poddają się specjaliści, inżynierowie rosyjscy, ale wczoraj akurat ukazał się artykuł w Financial Times o tym, że Rosja prawie, no być może na głowę przeważa Ukrainę w zasobach tak zwanego REBU, tak, czyli systemach walki radioelektronicznej. Dziękuję, Arturze, za podpowiedź. I to jest bardzo ważne, ponieważ to, że my produkujemy oczywiście i drony, i rakiety w tym, ale w tym artykule piszą, że Rosjanie mają już taką aparaturę, takie zasoby, które nawet mogą nie pozwalać rakietom typu HIMARS docierać do swoich celów. I to jest bardzo niepokojące. I w ogóle znów w tym artykule jest informacja o tym, że Rosja zaczęła produkować to wszystko i gotować się do tej pełnowymiarowej wojny lata przed 22 rokiem, a Ukraina tego nie robiła i dopiero teraz Ukraina próbuje też coś stworzyć. Oprócz tego też jest niepokojąca informacja od wczoraj, przedwczoraj o tym, że na froncie Rosjanie już wykorzystują takie drony, na których nasze systemy walki radioelektronicznej nie działają. I to jest też bardzo niepokojący i ważny temat. I też była informacja o tym, że tak, my próbujemy coś takiego też stworzyć w Ukrainie, ale na razie jeszcze to nie jest produkowane w takiej skali przedsiębiorstw i tak dalej, a Rosja już to niestety ma, produkuje i dostarcza na front.
Panowie, bo naiwnością było sądzić, że Rosja do tej wojny się nie przygotowywała, że Rosja nie miała kilku możliwych wariantów przygotowanych, że Rosja nie była w stanie przewidzieć, że początkowo może jej się nie udać uzyskać zaplanowanych sukcesów. Myślę, że w Rosji jednak doskonale przewidziano, jak taki scenariusz zapasowy będzie wyglądał. Ja pamiętam, jak od początku wojny rozmawialiśmy i zresztą mówiliśmy o tym też na antenie Radia Wnet, że dawanie Rosji czasu to jest najgorsza rzecz, która może się zdarzyć, bo Rosja po prostu będzie odbudowywać i modernizować swój system obronny w taki sposób, że siły Ukrainy, wsparte nawet przez Zachód, po prostu za tym nie nadążą. I dzisiaj to obserwujemy, oglądamy. Oczywiście, że cały czas szukamy też tych pozytywnych elementów. Mamy nadzieję na to wsparcie finansowe Stanów Zjednoczonych. Arturze, opowiadałeś dzisiaj o tym przedłużonym finansowaniu z poprzedniego roku i rzeczywiście dobrze, że ono jest, ale jest na pewno niewystarczające. Jeżeli szybko nie pojawi się nowe finansowanie, nowe zakupy dla Ukrainy, to będzie olbrzymi problem. Myślę, że teraz już możemy powiedzieć, bardzo często docierały do nas informacje dotyczące pierwszego roku tej pełnoskalowej wojny, gdy okazywało się, że właśnie w wyniku braku dostaw, finansowania, przerwy w dostawach amunicji Ukraina stawała w sytuacji wręcz bardzo złej, a nawet może krytycznej. Takim miesiącem był między innymi sierpień 2022 roku. Z jednej strony komunikaty oficjalne były optymistyczne, jakby patrzeć na mapę i to, co się działo, wyglądało wszystko bardzo dobrze, tylko że to bardzo dobrze było uzależnione od dostaw amunicji, której nagle zabrakło i tych dostaw nagle zabrakło. Szybko jednak udało się to nadrobić, teraz sytuacja jest też skomplikowana. Przypomnę o tych informacjach chociażby dotyczących dronów. Dmytrze, opowiedziałeś o tym aspekcie nowych dronów na Federacji Rosyjskiej. Drony, które są dostarczane na Ukrainę, to wciąż olbrzymia część tych dronów to są drony cywilne i one są dostarczane z Polski. Przypomnę, jak straszne straty spowodowała blokada polsko-ukraińskiej granicy, bo te transporty nie mają charakteru militarnego i po prostu części do tych dronów i te drony stały w tych kolejkach i opowiadanie, że tak się nie działo, jest po prostu wierutną bzdurą i to spowodowało też olbrzymią przerwę kilkutygodniową na Ukrainie i ukraińskie wojsko nie mogło dysponować tymi dronami. Dzisiaj niestety ukraińska armia rzeczywiście jest w dosyć skomplikowanej, czy w bardzo skomplikowanej sytuacji. Tutaj nic dziwnego, że coraz więcej w ukraińskiej przestrzeni medialnej pojawia się tych głosów takich wskazujących, że problem jest po stronie Zachodu, że to Zachód i zachodni decydenci temu są winni, a tam na to się przecież zaraz jeszcze nałoży sytuacja polityczna, wybory w Stanach Zjednoczonych i wiele innych kwestii, a może jeszcze Orban, który będzie miał coś więcej do powiedzenia w Unii Europejskiej, a też warto powiedzieć, i to też wielokrotnie mówimy o tym, że Niemcy nie wspierają tak Ukrainy, jakby mogły wspierać, ale pamiętajmy, że w Unii Europejskiej głównym, który blokuje pomoc dla Ukrainy, jest właśnie Orban, nie Niemcy. Niemcy akurat tak się składa, że w Unii Europejskiej można powiedzieć, że zachowują się przyzwoicie. Natomiast to Orban bojkotuje, więc chyba, że Orban działa na może niektórzy komentatorzy sobie wymyślą, że działa na polecenie Niemiec. Ja raczej bym widział inne miejsce, które może podpowiadać Orbanowi działanie. Panowie, zapraszamy oczywiście na Czarne Niebo News, na nasz kanał twitterowy. Obserwujcie Państwo ten kanał, subskrybujcie kanał Radio Wnet. Na Czarnym Niebie News informacja zamieszczona 19 minut temu na podstawie BBC. Rosyjskie władze nielegalnie deportują cywilnych Ukraińców do Rosji i przetrzymują ich w koloniach karnych i ośrodkach zatrzymań bez postawienia zarzutów, śledztwa, procesu, dostępu do prawników lub wyznaczonych dat zwolnienia. To bardzo ważna informacja. Myśmy też wielokrotnie zwracali uwagę na to, że teren, który jest okupowany przez Federację Rosyjską, Rosja traktuje jak miejsce, z którego może czerpać każdego rodzaju korzyści. Niszcząc przemysł, eksploatując złoża na tych terenach, ale też niestety brutalnie wykorzystując ludzi, którzy tam mieszkają w różny sposób. Kradzież dzieci, o tym opowiadamy razem z naszą białoruską redakcją. Ten wątek jest straszny, ta kradzież dzieci bezpośrednio przez Federację Rosyjską, ale też w porozumieniu z Białorusią, ale też deportacja Ukraińców, ale też przymusowe wcielenia do sił zbrojnych, które czytam tych tak zwanych byłych republik, czy wprost mobilizowanie do Armii Federacji Rosyjskiej. Przecież takie procesy mają miejsce, takie procesy od dawna mają miejsce też na Krymie. Nie wiem, czy któryś z panów będzie chciał coś do tego dodać albo skomentować.
Tak, jak najbardziej już kilka... Przepraszam, Dmytro, tylko proszę. Dwa słowa. Chyba ze dwa miesiące temu publikowaliśmy wypowiedź Baradaja. Baradaj to jest ta osoba, ten kurator odpowiedzialny za tak zwaną ruską wisnu, czyli za aneksję i okupację Krymu, a także wszystko to, co działo się na terenie Donbasu w 2014, 15, 16 roku. I wiele osób uważa, że nadal on jest tym kuratorem z ramienia rosyjskiego GRU. I dosłownie miesiąc przed pełnoskalową inwazją on udzielał wywiadu, w którym powiedział, że Rosja jest imperium i żeby imperium się rozwijało, imperium musi przyjmować tereny. Ale nie są ważne tereny, nie jest ważna ziemia, ważni są ludzie, ludzie po to, żeby właśnie dalej z tymi ludźmi pójść na zachód. No, w 1939 roku był bardzo podobny pomysł na działanie rosyjskie. W 1920 roku myślę, że to też było bardzo podobne. Zawsze Rosja, która okupuje dane tereny, wykorzystuje później tych ludzi do ataku, do partykularnych interesów w ramach prowadzenia wojny. Przepraszam, Dmytrze, że ci wszedłem w słowo, już oddaję.
Tak, ja chciałem tylko dodać, że według informacji ostatniej ponad 75 tysięcy Ukraińców, cywilów ukraińskich mogą przebywać w rosyjskich więzieniach bez sądu, bez jakiejkolwiek pomocy prawnej. I to jest olbrzyma liczba. I tutaj też trzeba powiedzieć, że według ustaleń żeniewskich, tak, że my powracamy naszych jeńców do Ukrainy, to dotyczy tylko i wyłącznie żołnierzy, czyli ludzi z wojska, a szczególnie ciężko jest wyzwolić naszych jeńców cywilnych, bo no po prostu prawnych takich podstaw jest zdecydowanie mniej.
No tak, oni są traktowani po prostu jako zwyczajni więźniowie Federacji Rosyjskiej, nie jeńcy ich nie obejmuje konwencja genewska, no ale warto też dodać, że jeżeli chodzi o konwencję genewską i generalnie na przykład status ONZ-u i Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, to sytuacja wygląda bardzo komicznie, przepraszam, tragikomicznie, komicznie w cudzysłowie. Od 2 lat Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża informuje o tym, że ma pełen dostęp do jeńców rosyjskich na każdym etapie ich pobytu w ukraińskiej niewoli od momentu praktycznie pozyskania do momentu wydania Federacji Rosyjskiej, a na terenie Federacji Rosyjskiej ten kontakt, dostęp jest bardzo utrudniony i chyba dotychczas Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża nie dojechał do Oleniwki. Oleniwka to jest dawna kolonia karna, która została przekształcona przez Federację Rosyjską i te pseudorepubliki, no moim zdaniem w obóz koncentracyjny, w którym nie tylko dochodzi do eksterminacji tych ludzi, tych jeńców ukraińskich, zarówno cywilów, jak i wojskowych, no ale dobrze pamiętamy o tym, że zostali tam między innymi zlikwidowani poprzez wysadzenie czy też pocisku termobarycznego odpalonego w środku do jednego z baraków, czy też przy wystrzeleniu tak zwanego systemu ogniowego trzmiel, czyli taki wyrzutni, ręcznego wyrzutnika, granatnika właśnie z pociskiem termobarycznym. Więc to warto zaznaczać, że Ukraina cały czas pokazuje tych jeńców. Zresztą nawiązując do tego, co ja mówiłem o tych dziennikarzach, którzy przeprowadzają wywiady z tymi jeńcami, to Ukraina i ci dziennikarze zostali oskarżeni o to, że oni traktują w sposób nieludzki tych jeńców, bo pokazują ich wizerunek i każą się wypowiadać do kamery. Warto zaznaczyć, że większość z tych jeńców chce porozmawiać z tymi dziennikarzami, a to z tego powodu, że oni dostają możliwość dodatkowej rozmowy ze swoimi rodzinami, bo podczas tej rozmowy z tym dziennikarzem dziennikarz daje telefon, przy pomocy którego ta osoba się łączy ze swoją rodziną i może z tą rodziną rozmawiać, może udowodnić, że ona istnieje, że ona nie zginęła, że nie zaginęła bez wieści, że jest faktycznie tym jeńcem, więc no nie wiem, czy to jest znęcanie się nad jeńcami, czy też nie, gdzie jeńcy rosyjscy mogą pracować, dostają niewielkie, ale bardzo podobne wynagrodzenie jak ukraińscy więźniowie siedzący tutaj na terenie, odbywający swoje wyroki na terenie Ukrainy, mogą robić zakupy w sklepiku w tej kolonii karnej, gdzie ich przytrzymują i raz na jakiś czas mogą zadzwonić do rodziny, mogą nawet otrzymywać paczki od rodziny. Ciekawe, czy któryś z Azowców, czy jakichkolwiek innych jeńców ukraińskich otrzymał paczkę na przykład.
No to wiemy dużo na temat tego, jak wyglądała ostatnia wymiana jeńców i wiemy o tym, że w tej grupie 230 ukraińskich żołnierzy, którzy powrócili, 49 w ogóle funkcjonowało jako ci, którzy zniknęli bez wieści, czyli w ogóle nie było wiadomo, co z nimi się stało, a wielu z nich zniknęło na samym początku przecież rosyjskiej inwazji, czyli przez ten cały czas, przez prawie 2 lata nie było wiadomo, gdzie oni są, co się z nimi dzieje. Inni widzieliśmy na tych zdjęciach, to były osoby schorowane, osoby katowane. Przypomnę o niezwykłej wystawie przygotowanej przez Fundację Solidarności Międzynarodowej Ukraina, Łzy Wojny, gdzie relacje do tej wystawy wśród kobiet, które były w rosyjskiej niewoli, zbierał nasz redakcyjny kolega Wojtek Jankowski, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. I Wojtek rozmawiając z tymi ludźmi, no przecież udokumentował po prostu straszne informacje o tym, jak wygląda rosyjska niewola i bez żadnej wątpliwości katowanie, wymuszanie zeznań, nieludzkie katowanie, też osób, które z założenia wiadomo, że niewiele mogą przekazać jakichś ważnych informacji, to po prostu jest znęcanie się dla samego znęcania. Te relacje są doskonale udokumentowane. Mam nadzieję, że Federacja Rosyjska kiedyś za to odpowie i ci wszyscy, którzy tego się dopuszczali. Panowie, odwołam się znowu do naszego Twittera Czarne Niebo News. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora zatrzymali obywatelkę Republiki Białorusi. Taką informację podała Polska Agencja Prasowa. Białorusinka usłyszała zarzut prowadzenia działalności na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Trafiła na 3 miesiące do aresztu. Grozi jej do 10 lat więzienia. I żeby było ciekawiej, no, ustalono, ABW ustaliła, że prowadziła działania na rzecz Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Białorusi, czyli KGB, ale ona przekazywała informacje dotyczące członków diaspory białoruskiej, organizacji skupiających Białorusinów, Polaków narodowości białoruskiej, ale też w tym swoich bliskich i krewnych, czyli donosiła też na rodzinę. Doskonale o tym wiemy, że Rosja wykorzystuje też dane z informacji z białoruskiego wywiadu. Trzeba mieć świadomość, że to jest działalność nie tylko na rzecz Białorusi, ale tak naprawdę na rzecz tego po prostu zbrodniczego systemu rosyjsko-białoruskiego. Takie rzeczy mają miejsce i przy tej okazji możemy przypomnieć, że wczoraj Swietłana Cichanouska, liderka Wolnej Białorusi, która przebywała w Polsce i rozmawiała z przedstawicielami polskiego rządu, rozmawiała też o wsparciu społeczeństwa, tego wolnego społeczeństwa białoruskiego, które dzisiaj, tych ludzi, którzy przebywają dzisiaj na terytorium Polski, w tym mediów białoruskich, mówiąc o wsparciu mediów białoruskich, wymieniła Swietłana Cichanouska 3 redakcje, telewizję Bielsat, Radio Racja i naszą białoruską redakcję, Radio UNET, redakcję, która przecież jest częścią redakcji wschodniej i która współtworzy i raport z Kijowa, i inne nasze programy wschodnie, i też ten nasz Twitter, z którego Państwo teraz możecie zobaczyć zrzut ekranu na w czasie naszej transmisji. Ten Czarny Niebo News jest też współredagowany przez naszą białoruską redakcję, w tym przypadku w języku polskim, a audycje białoruskie możecie Państwo słuchać na antenie Radia Wnet po godzinie 22. I oglądać też na YouTubie zresztą, na kanale Radio UNET. To jest tak, Wnet tak brzmi po białorusku, UNET. Radio UNET tak się nazywa ten kanał. Zachęcam Państwa, to też z ciekawości, chociażby dla języka białoruskiego, ale też dlatego, że tam są i pojawiają się bardzo ważne informacje. Nie wiem, co się stało dzisiaj z naszym kanałem YouTube'owym, bo podglądam i w ogóle nie widzę żadnych komentarzy. Wczoraj było i trochę pozytywnych komentarzy, z których oczywiście się cieszyliśmy i było nam bardzo miło i za nie bardzo serdecznie dziękujemy. No oczywiście było, co nas nie zaskakuje, bo pod wszystkimi naszymi wschodnimi programami już przywykliśmy do tego. Musimy zmartwić tych, którzy nas oglądają, którzy te komentarze tworzą. Było wiele takich i wulgaryzmów, i jakiegoś straszenia, ale no teraz nam się tylko sugeruje w tych takich brzydkich komentarzach, że my chyba nie rozmawiamy tak na trzeźwo, tylko po spożyciu. Nie wiem, pani Anna widzę, że jest jakoś tak aktywna w takich komentarzach, więc, ale muszę powiedzieć, że ja się zmartwiłem. Nie wiem, co się dzieje, mam wrażenie, że może coś po prostu nie działa na YouTubie i dlatego państwo nie komentujecie. Każdy komentarz jest dla nas ważny. Nawet takie komentarze pani Anny zbieramy do kolekcji, a nasi informatycy ustalają te niektóre osoby, które tam piszą. Tak z ciekawości może kiedyś na ten temat jakąś pracę też napiszemy. Przy okazji mogę wspomnieć o inicjatywie Stop Fake, którą też razem realizujemy w tym gronie, jak jesteśmy tam, zajmujemy się różnego rodzaju dziwnymi zjawiskami też w internecie, typu trolle, boty i inne tego typu działania. To ty dodaj, a ja zobaczę, co Piotr Mateusz Bobołowicz w tym momencie wnosi. Czy to jest... To proszę bardzo, Dmytrze, opowiedz, co chciałeś dodać.
Tak, ja to tylko dodam o tym po spożyciu, że w naszym gronie tylko ja mogę być takim teoretycznie dzisiaj, bo jeżeli mogę, zdradzę, że moi kolegowie Paweł i Artur nie spożywają alkoholu.
Ale to nie było mowa, co mieliśmy spożywać. Panowie, jeszcze raz przypomnę, oczywiście zapraszam Państwa do słuchania raportu z Kijowa na antenie Radia Wnet. Jutro o tej porze, czy właściwie może o innej porze, będzie studio białoruskie. Natomiast możecie Państwo nas oglądać na YouTubie. Ten materiał będzie też w formie offline'owej. Możecie Państwo zobaczyć wczoraj testowy nasz odcinek. Dzisiejszy też jeszcze jest testowy. I proszę Państwa, Piotr Mateusz Bobołowicz przekazał mi informację, którą przedstawimy z profilu Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć. Z ogromnym bólem i żalem informujemy, że dzisiaj o 8 rano w szpitalu w Chrzanowie zmarł po ciężkiej chorobie nasz ukochany przyjaciel i członek honorowy Stowarzyszenia Wspólnota i Pamięć, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, tak brzmi ta wiadomość i pewnie pomimo wielu różnic i pewnie wielu dyskusji, pewnie nie chcielibyśmy, żeby to była wiadomość prawdziwa, ale ponieważ pojawiła się na prawdziwym profilu osób, które współpracowały z księdzem, dlatego sobie pozwoliłem w tym momencie ją przekazać. W smutny sposób, w związku z tym kończymy dzisiejszy raport z Kijowa w formie wideo na YouTubie. Liczymy na te komentarze. Dzięki. A wiadomości ze wschodu, raport z Kijowa, żegna się z Brwinowa Paweł Bobułowicz, Artur Żak z Drohobycza, Dmytro Antoniuk z Kijowa. Do usłyszenia i do zobaczenia.